Jak będzie wyglądał ten nasz świat, kiedy koronawirus zostanie na wielkie żelazne sztaby zamknięty w jakichś lamusach? No i z odpowiedzią albo z propozycjami odpowiedzi śpieszy mój pierwszy gość w studiu 37 International Dublin, dr Jacek Janiszewski, człowiek, który był ministrem rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka i człowiek, który jest otwarty na to, co dociera do nas spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej. 31 maja i 1 czerwca 28 już Welconomy Forum w Toruniu. Wiosenny termin czyni, że otwiera właśnie to doroczne spotkanie biznesmenów, ale również polityków, naukowców, samorządowców i dziennikarzy. Organizatorem, przypomnę, jest tradycyjnie Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. Dzień dobry, panie doktorze. Kłaniam się, panie Jacku.
Dzień dobry państwu i dzień dobry panie redaktorze.
Rzecz bardziej niż ważna, bo jutro wielkie podsumowanie z perspektywy miesiąca tego wszystkiego, co wydarzyło się w Davos. Do nas, mimo wielu redakcji, wielu mediów, docierały strzępy meldunków. Natomiast ta narracja trochę jest inna niż utrzymują to nasze media, czy media publiczne, czy media komercyjne. Czy pana trochę to nie martwi, panie Jacku?
No tak, niedobrze jest, kiedy przed dziećmi ukrywa się jakąś rzeczywistą trudność w rodzinie. Niedobrze jest, kiedy ludzie nie mówią o problemach, które są albo prawdopodobnie będą. I o tych rzeczywistych, które mogą się zdarzyć i tak zwanych scenariuszach ewentualnościowych na wypadek, gdyby potoczyła się sytuacja w taki lub inny sposób. Między innymi w takich konferencjach jak Davos, u nas Karpacz, Katowice czy Toruń powinno się zawsze kreować pewne rzeczy, które mogą wpłynąć na gospodarkę czy życie społeczne obywateli nie tylko w Europie i nie tylko na świecie z punktu widzenia ogólnego, ale także w Polsce czy w poszczególnych powiatach czy gminach z punktu widzenia szczegółowego. Także oczywiście mało dociera do nas informacji jasnych, ale to też może wynikać z sytuacji takiej, że no może jeszcze na wiele pytań po prostu odpowiedzi nie udało się wypracować.
Powiedział dr Jacek Janiszewski, człowiek, który odpowiada wraz ze Stowarzyszeniem Integracja i Wspólnota za organizację 28. Welconomy Forum w Toruniu, naszym pięknym, cudnym, kopernikańsko-piernikowym mieście, gdzie bardziej niż dużo, panie Jacku, zespołów z Torunia gości na antenie Radia Wnet, bo Toruń to w dalszym ciągu jedno z płuc dobrego, rockowego, alternatywnego grania, ale tym razem nie o tym, bo rzecz jeszcze bardziej niż ważna. Czy nie odnosi pan wrażenie, panie doktorze, że nasi politycy przez ostatnie 30 lat jakoś dziwnym trafem nie słuchają głosów właśnie prelegentów czy osób, które pojawiają się chociażby na Welconomy Forum, nie słuchają głosu specjalistów, jak chociażby lobby przemysłowe imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego i czasami odnosi się wrażenie, że nasi politycy myślą nie tylko z perspektywy od wyborów do wyborów, natomiast to, co jest podstawą każdego szanującego się narodu, to patrzenie nieco dalej, o te 25-50 lat, z pytaniem, co też my zostawimy dzieciom naszych wnuków. Natomiast na te pytania w tym roku również uczestnicy Welconomy Forum będą starali się zastanawiać. Pana trochę nie przeraża ta wizja, że polityka żyje w odcięciu bardzo często od tego, co jest bardziej niż ważne, patrząc na przyszłość chociażby naszego narodu, naszych obywatelek i obywateli?
Ja bym te 30 lat podzielił na dwie części. To znaczy część z punktu widzenia politycznego do 2004 roku, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. I wtedy w zasadzie, oczywiście, że się spieraliśmy, mieliśmy różne wizje dochodzenia jednak do wspólnego celu, czyli szczęśliwej, bogatej Polski, która ma się znaleźć w strukturach Unii Europejskiej i NATO. I wydaje mi się, że wtedy był jasno określony krótkoterminowy, czy jakby się jednak wyglądało z punktu widzenia kadencyjności, długoterminowy cel dla państwa. Sądzę, że po 2004 roku do dzisiaj generalnie jasno określonego celu nie ma. I sądzę, że ma pan oczywiście rację, że politycy nie tylko w Polsce, ale i w Europie zaczęli myśleć z punktu widzenia kadencyjności, która ma 4 lata, żeby tak przepracować tę kadencyjność, ażeby osiągnąć w następnych 4 latach cel, jakim jest posiadanie dalszej władzy. I ja to rozumiem, bo to jest tak zwana taktyczna część uprawiania polityki, w której liczy się skuteczność posiadania władzy. Ale nie może umknąć w tej taktycznej części uprawiania polityki strategia. I ciągle u nas ci, którzy myślą o tym, co powinno być w Polsce, w społeczeństwie, w biznesie, celem nadrzędnym za 50 czy nawet 100 lat, bo jeśli ktoś ma 50 lat, to umie sobie wyobrazić, że to jest stulecie, to wcale nie taki długi okres czasu. Jeśli ktoś ma dużą wyobraźnię, to nasze 1000 lat państwa polskiego to tylko jest 10 żyć ludzi, którzy żyliby po 100 lat. W związku z tym wcale i ta przestrzeń nie jest wielka. Poza tym często przypominam moim studentom, że jeszcze 30 tysięcy lat temu dopiero pojawił się człowiek na terenach, w których jest dzisiaj Polska. 30 tysięcy, co to ma do miliardów lat czy milionów? No ale wejdźmy teraz do polityki.
No właśnie.
I mam takie wrażenie, że już o tym kiedyś mówiliśmy, politycy dzieją się na tych, którzy mają poczucie misyjności. Takie poczucie misyjności musi mieć nauczyciel, lekarz, żołnierz. I to jest jasno określona misyjność służalcza wobec społeczeństwa lub państwa. I wydaje się, że w ostatnich latach ta służalczość, czyli służba wobec narodu, społeczeństwa czy państwa gdzieś się zagubiła. Że taktyka zarówno gry pomiędzy państwami, biznesami, politykami zdominowała strategię. I to chyba jest największe nieszczęście naszych czasów, że też z punktu widzenia odbioru społecznego społeczeństwa rzadko wypowiadają się pozytywnie do strategii. Najczęściej pozytywnie wypowiadają się do chwili, do danego momentu, no którym może być 500+, 1000+, 13, 15 i tak dalej. Zapominając, że to z nieba się nie bierze, tylko z ich własnej pracy i z ich własnych podatków. I nie pije tutaj do Polaków czy Polski. Pije tu generalnie do większości krajów Unii Europejskiej, chociaż, jak państwo wiecie, Szwajcaria nie należąca do Unii Europejskiej, ale bardzo blisko z nią współpracująca i nawet donatorem do Unii Europejskiej też Szwajcaria swoimi funduszami jest, zrobiła takie referendum i zapytała, czy obywatele chcą zarabiać, prawdopodobnie tam chyba nawet wyłoży najniższa pensja, kilka tysięcy, nie wiem, czy nawet nie 10 tysięcy euro. I obywatele sami wystąpili przeciwko takiej tezie. Spodziewając się, że to może uruchomić pewną procedurę ekonomicznych zjawisk, które są niekorzystne dla państwa. Ile takich państw w Europie czy na świecie jest? Ile takiego zrozumienia? Ale o ile ja osobiście rozgrzeszam obywateli, to w żadnym przypadku nie rozgrzeszam polityków, którzy takimi tanimi ruchami jednak zmniejszają możliwości taktyczne państwa swojego na świecie, możliwości ekonomicznej siły osiągnięcia w krótszym czasie i kładą to na tacy tak zwanemu populizmowi. No, mam takie wrażenie do czynienia z sytuacją sprzed 100 lat, kiedy ludzie tylko chcą, a nie zastanawiają się, skąd się to weźmie. I do radykalizmu w ten sposób mamy bardzo blisko. I między innymi u Elkonom i w Toruniu ma służyć temu, żeby nie przekroczyć momentu, w którym się już nie rozmawia ze sobą co do celów strategicznych, jakim jest nasza ojczyzna i jej dobrobyt.
A my w Radiu Wnet cały czas namawiamy do tego, aby dyskutować, aby szukać nici porozumienia i wspólnych rozwiązań, bo to jest najistotniejsze. Moim gościem dr Jacek Janiszewski, były minister rolnictwa w rządzie premiera Jerzego Buzka, ale także nauczyciel akademicki, między innymi w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Panie Jacku, rzecz bardziej niż ważna, prawie 40 tematów, które przewinął się podczas paneli dyskusyjnych, prelekcji, referatów 31 i 1 czerwca 2021 roku w ramach Wellconomy Forum numer 28. Natomiast jednym z ważniejszych tematów będzie to, jak będzie świat wyglądał po pandemii koronawirusa. Doskonale już wiemy z tych szumów informacyjnych, które docierały do Polski. Jutro podsumowanie w studiu Dublin pełne tego, co powiedzieli ci najwięksi gracze na świecie, między innymi prezydent Chin, między innymi prezydent Putin i tak dalej, i tak dalej. Natomiast również dużo mówi się o Zielonym Ładzie. Ja na przykład z zaciekawieniem w ciągu ostatniego tygodnia wysłuchałem prelekcji w jednym z portali internetowych, które mają swój kanał telewizyjny, słów pani wiceminister od nowych technologii, która powiedziała wprost, gazu też nie będzie. No i cóż, idzie to jak gdyby w pakiecie z tym, co mówiło się w Tokio czy w Paryżu. Natomiast brakuje mi czegoś takiego, aby powiedzieć słuchaczom, słuchaczkom, obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej, no skoro nie będzie gazu, skoro nie będzie węgla, no to cóż też będziemy robić, aby modernizować te nasze mieszkania. Czytałem też komentarze następujące, no to może od razu szukać jaskiń, gdzie będziemy mogli się przenieść, no i wtedy jakoś sobie poradzimy. Natomiast wiem, że podczas 28. Wellconomy Forum w Toruniu też o tej zielonej energii, ale na konkretach będzie się rozmawiało, panie Jacku.
Tak, pan poruszył dwa tematy, bo zielona energia to jest jedna sprawa, zielony ład to jest inna. I dokładnie, ponieważ tak. Uważam, że zielony ład jest bardzo wpłynie na kondycję rozwojową wielu firm średnich, małych, ale także dużych. W związku z tym jedna z części sesji plenarnej będzie temu poświęcona, bo jest takie zapotrzebowanie rynku, a żeby o tym mówić konkretnie, co to znaczy Zielony Ład dla środowisk umiejscowionych biznesowo na wsi i dla środowisk umiejscowionych biznesowo w mieście.
Panie doktorze, ale czy rzeczywiście pan nie dostrzega, że szafuje się tymi dwoma pojęciami? Natomiast tak naprawdę, gdyby zapytać zwykłego Kowalskiego, czy piękną, zwykłą panią Kowalską, o co w tym wszystkim chodzi, no to wtedy nie padnie nawet cień odpowiedzi na to pytanie.
Ja wiem, ale to my musimy się uderzyć w piersi, panie redaktorze. Pan prowadząc radio, ja prowadząc Wellconomy, my jako rodzice w stosunku dzieci, że po prostu o takich rzeczach się nie rozmawia, o prostych rzeczach. My też mówiliśmy o czymś takim, że jeżeli rodzice nie wytłumaczą dziecku, skąd się bierze pieniądz, to skąd on ma wiedzieć później jako dorosły człowiek, że państwo ma mieć. To jest taka praca o podstaw, w której nie wolno się przerażać, że ludzie nie wiedzą, tylko pracować nad tym, żeby wiedzieli. Mogę tylko powiedzieć, że ja bardzo często na początkowych wykładach ze studentami robię takie testy zabawowe, prostych pytań, na przykład ilu jest Polaków w Polsce i tak dalej. Nie będę Państwu mówił, jak strasznie różne odpowiedzi bywają, które się nam nawet w głowie nie mieszczą. I sądzę, że pan i ja i duża część polityków zapominają, że powinniśmy zaczynać od abecadła, a nie wchodzić w rozwiązanie stałkami. Ludziom dzisiaj na świecie brakuje podstawowej wiedzy, bo tę wiedzę skomplikowaną oni sobie znajdą w nośnikach informacji. Czyli logicznego myślenia brakuje i podstawowej wiedzy. Wracając do Zielonego Ładu czy zielonej energii, czy tego, że gazu nie będzie, no to mamy sytuację, że wchodzi świat w trzecią sferę generacji tworzenia energii, którą mieliśmy pierwszą, to była węgla i stali, którą niestety Polska przegapiła, bo była w obozie komunistycznym i wtedy państwa, które miały węgiel, szybko się bogaciły. My po prostu ten węgiel traciliśmy do naszych wspaniałych przyjaciół z Moskwy i okolic. Potem była era, jeszcze ona trwa, ropy i gazu, ale już ewidentnie widać, że ta era jako drugi krok rozwojowy świata powoli się kończy i stąd wszystkie te sieci energii skontaktowane poprzez gaz, one wytrzymają już technikę wodorową. Wiadomo już, że ci, którzy wykorzystali erę ropy naftowej, tak jak chociażby ludzie, którzy wybudowali Dubaj, będą mieli swój przychód już spoza ropy naftowej. Ci, którzy ten czas stracili, tak jak Wenezuela, będą nadal biednymi krajami. I tutaj mamy dwie sfery. Gaz pozostaje elementem przejściowym do doprowadzenia pozyskiwania energii zielonej, czyli także ze słońca, wody, wiatru, gazu, ale takiego z utylizacji i energii wodorowej. No już nie mówię o energii pozyskiwanej z ciepłej wody, bo pod tym względem Polska, nie wiem czy Państwo wiecie, jest prawdziwym Kuwejtem. Mimo że jesteśmy krajem mniejszym niż Niemcy, to mamy 3 razy więcej gorących źródeł pod ziemią niż całe Niemcy. To też jest kwestia technologii i pozyskania tych możliwości.
Tutaj jeszcze wejdę słowo a propos Torunia, nie oceniając ojca Rydzyka. Natomiast pamięta pan, że śmiano się przecież z ojca Rydzyka, kiedy mówił, że musimy wykorzystywać geotermię w przyszłości. No i cóż, wypisz, wymaluj, z tym problemem będziemy musieli się zmierzyć i o tym też pomyśleć. I myślę, że cóż, to o czym pan, panie doktorze, opowiada, doktor Jacek Janiszewski, mój gość, rozmawiamy o 28. Welcome me forum w Toruniu i będziemy takie abecadło oferować naszym słuchaczkom i słuchaczom, bo tutaj też czasami wydaje nam się, że wszyscy wiedzą to, co my wiemy, natomiast no niestety trzeba krok po kroku tłumaczyć na nowo ten świat, który nas otacza. Może nie z tych zawiłości, tak jak pan powiedział, ale właśnie z tych podstawowych kroków tego abecadła A, B, C. Na koniec ostatnie pytanie, drogi panie Jacku. Jak przygotowania do tego, co wydarzy się 31 i 1 czerwca, czy już lista prelegentów jest domknięta, czy wszyscy ci, którzy będą opowiadać o świecie w okowach pandemii i jak ono będzie wyglądało, to nasze życie po, już jest domknięte, zamknięte, czy jeszcze w dalszym ciągu trwają przygotowania?
Jeśli chodzi o program prelegentów, moderatorów, zamknięcie tematów, to myślę, że będziemy prawie gotowi gdzieś w połowie marca. Czyli to będzie dosyć szybko, na pewno na koniec marca. I na pewno też zrobimy wersję hybrydową, czyli jeden dzień po staremu, to będzie 31 maj, drugi dzień po nowemu, czyli już online, to będzie 1 czerwiec. Na pewno wracając jeszcze jak do świata po COVID-zie, to on już nas samych jako stowarzyszenie zmienił w ten sposób, że jednak nagrywanie wszystkich paneli, pokazywanie ich na naszej stronie internetowej www.welconomy.pl spowodowało, że już ponad 60 tysięcy ludzi tych fragmentów paneli, całych paneli czy całej konferencji obejrzało. A to jest znak czasu, że jednak tą metodą trzeba dalej podążać. Tak samo jak pojawił się nowy produkt, czyli wiele firm inicjatyw chciałoby podyskutować, nagrać ten panel. My go później puszczamy, a oni przyjeżdżają sobie po prostu na tę część konferencji z nastawieniem się raczej na kontakty B2B, tak żeby ze sobą próbować kontaktować się z ludźmi, czasem też z innej branży, w której można pozyskiwać, poszukiwać wspólnych rozwiązań na przyszłość.
I o tym będziemy mówić z panem doktorem Jackiem Janiszewskim już za 2 tygodnie, bo co 2 tygodnie takie raporty, strzępy meldunków, informacji i cały czas interpretacje i nawiązania wokół najważniejszego tematu 28. Welcome Forum. Jeszcze jedno pytanie. Gdzie pan doktor się przemieszcza? Bo wiem, że zatrzymał się pan bezpiecznie w jakiejś zatoczce. Przyparkował
tak,
pan swoim pojazdem.
Na stacji benzynowej, tak. W Polsce jadę z Warszawy do Torunia. Jutro mam dzień pracy w biurze w Toruniu. Weekend w domu i zdalne nauczanie na mojej uczelni, teraz w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie, gdzie no właśnie już z konieczności, jak Państwo się domyślacie, wszystkie zajęcia odbywają się online, ale ponieważ nie jest to wielka szkoła, to ja nawet mam ogromną satysfakcję i przyjemność w tych niedużych grupach złapać, tak sądzę, kontakt, mimo że to nie jest nauczanie bezpośrednie.
I to jest niezwykłe. Być blisko, mimo tej cyberprzestrzennej inności, obcości, blisko drugiego człowieka. Doktor Jacek Janiszewski, zaproszenie przyjęte za 2 tygodnie, panie doktorze?
Oczywiście, oczywiście. Jestem waszym fanem. Bardzo obserwujemy, jak się rozwijacie tutaj u nas w Polsce. No i rzeczywiście jest tak, mogę powiedzieć, że nie wszystkim powinno zależeć na tym, żeby wszyscy słuchali. Ale jest pewna grupa osób, która zmienia świat. To są najczęściej ludzie, którzy są mądrymi politykami, mądrymi przedsiębiorcami, mądrymi nauczycielami, którzy was słuchają i to ich przede wszystkim trzeba upewniać, że idą dobrą drogą i wyposażać w jak największą ilość podstawowej wiedzy, bo społeczeństwom w Europie, także w Polsce brakuje, tak jak mówiliśmy dzisiaj, panie redaktorze, podstawowej wiedzy, bo my zakładamy, że wszyscy pewne rzeczy wiedzą. A gdybyśmy porobili bardzo wielu mądrym ludziom takie podstawowe testy, które jednak wpływają na ich późniejsze decyzje o wyborze partii politycznej czy człowieka, który będzie nimi zarządzał, to byśmy się bardzo zdziwili.
I dlatego rozmawiamy między innymi z radością z doktorem Jackiem Janiszewskim. Szerokiej drogi, do usłyszenia za 2 tygodnie. Panie Jacku, kłaniam się nisko.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i pana redaktora serdecznie.
Dziękuję pięknie.